Drodzy bracia i siostry, członkowie Bractwa Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, drodzy bracia i siostry, pielgrzymi, Abraham miał 75 lat, gdy usłyszał od Boga, że będzie miał syna. I miał 99 lat, gdy wreszcie tego syna się doczekał. A więc to nie musi być tak, że jeżeli coś Bóg obiecał, to natychmiast to spełnia. Abraham czekał długie 24 lata na spełnienie obietnicy o potomku. Ale to, że Bóg spełnił tę obietnicę, jak i obietnicę o ziemi nowej, to niejako dodatkowe, namacalne motywy, by Bogu w pełni zaufać, by Mu zawierzyć. Choć ten Bóg czasami zdaje się przesadnie zwlekać ze spełnieniem obietnicy. Jednakże to, że Abraham pomyślnie przeszedł przez pierwszą próbę, zdaje się upoważniać Pana Boga do przeprowadzenia Abrahama przez próbę niepomiernie większą niż opuszczanie rodzinnej ziemi czy też wieloletnie oczekiwanie na syna. Zupełnie nagle, znienacka, jak to słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, Bóg mówi Abrahamowi: weź twojego jedynego syna, którego miłujesz, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. Ten Boży nakaz jest przerażający. Stajemy tu przed czymś, co jest wprost niewyobrażalne. Bóg temu staremu, wówczas już ponad stuletniemu człowiekowi, którego jedyną nadzieją na tym świecie jest oczekiwany przez całe dziesięciolecia syn, nakazuje tego syna zabić i to zabić własnymi rękoma. Nie wiemy tak do końca, dlaczego zaistniał ten biblijny tekst. Być może był to głos w dyskusji, która toczyła się w ówczesnym świecie na temat tego, czy i na ile życie ludzkie jest święte i nietykalne. Od początku istnienia świata do dziś trwa dyskusja i będzie trwała jeszcze bardzo długo, czy życie ludzkie jest święte i nietykalne, czy może być zlikwidowane. W tym świecie, w którym żył Abraham, to szerokie pytanie przeobrażało się w pytanie bardziej konkretne: czy człowiek jest istotą na tyle wielką, ważną i świętą i nietykalną, że nie może być składany w ofierze bożkom, nawet Bogu jedynemu, czy też może być składany w ofierze. Potem, gdy ludzkość szła przez tysiąclecia, pojawiła się kwestia następna. Czy cudzoziemiec, zwłaszcza cudzoziemiec niewolnik, to też człowiek i czy jego życie trzeba uszanować? Ta dyskusja trwała przez całe tysiąclecia, bo jeszcze w czasie II wojny światowej hitlerowcy niektórych określali mianem nie ludzi albo podludzi. W świecie, w którym my żyjemy, rozbrzmiewa bardzo ostro pytanie, czy człowiek, który nie ujrzał jeszcze światła dziennego, człowiek znajdujący się pod sercem matki, czy to jest człowiek i czy jego życie jest nietykalne? I choć ta dyskusja rozbrzmiewa w sposób bardzo brutalny i choć zdaje się w tym zakresie zwyciężać teza, że życie człowieka przed jego narodzinami można zniszczyć, uśmiercić, to jednak głęboko wierzę, że prędzej czy później ludzkość dojdzie do zrozumienia, że człowiek, który znajduje się pod sercem matki, to też jest stuprocentowy człowiek. Jego życie trzeba uszanować bez względu na to, kimkolwiek ten człowiek by nie był. Być może ten biblijny, starotestamentalny tekst, którego dziś wysłuchaliśmy, zaistniał po to, aby udowodnić, że Bóg nie domaga się takich ofiar, jak składanie ludzi w ofierze bożkom czy Bogu jedynemu. My jednak jesteśmy zobowiązani przyjąć ten tekst w całym jego tragicznym wymiarze. A jaki Bóg jawi się wówczas Abrahamowi? Ten Bóg zdaje się być Bogiem tyranem, żądnym krwi, krwiożerczym, pastwiącym się nad starym człowiekiem, który dochodzi kresu swoich dni. Ma się wrażenie, że jest to Bóg spragniony ludzkiego bólu, przeogromnego bólu. Ale może nie to jest tutaj najtragiczniejsze. Najtragiczniejsze jest to, że ten Bóg jawi się tu jako Bóg całkowicie nielogiczny, bo przeczący samemu sobie. Przecież ten Bóg powiedział, z ciebie wyrośnie wielki naród. Mam jedynego syna. Tylko z niego ten naród może wyrosnąć. I tego syna każe mi własnoręcznie uśmiercić. Często właśnie tak przeżywa obecność, świadomość Boga człowiek, który przechodzi przez bardzo ostry czas. Bóg staje się Bogiem potwornym, żądającym stanowczo za wiele, domagającym się ofiary zbyt wielkiej, ofiary, której sensu się nie rozumie, Bogiem absolutnie nielogicznym, Bogiem, który zapomniał o swojej miłości, która powinna cechować go zawsze w odniesieniu do człowieka. I pośród takiego trudnego, ciemnego czasu może zrodzić się przekonanie. Nie. Nie jest rzeczą możliwą pozostawać wiernym takiemu Bogu. On musi zrozumieć, że domaga się czegoś, co jest ponad siły człowieka. Przypatrzmy się temu dramatowi, by pełniej pojąć wymowę tylu innych, analogicznych do dramatu Abrahama. Cała scena opisana w 22 rozdziale pierwszej księgi Biblii, Księgi Rodzaju, rozpoczyna się podobnie jak ta opisana 10 rozdziałów wcześniej, w rozdziale 12, zapraszająca do opuszczenia ziemi rodzinnej, z tym, że wówczas Abraham miał wyruszyć w kierunku niepewnej przyszłości, zakorzenionej jednak w Bożej obietnicy. Teraz tenże Abraham ma zniszczyć to, co jest realizacją tejże obietnicy. Nie ma iść jak przedtem w kierunku niepewnej przyszłości, lecz ma zniszczyć tę przyszłość, zabijając syna, niszcząc na Boże żądanie to, co stanowiło realizację Bożej obietnicy, niszcząc własne ojcostwo, bo ktoś, kto nie ma dziecka, nie jest już ojcem. I to wszystko każe mu czynić ten sam Bóg, który przedtem powiedział, że ze względu na 10 sprawiedliwych mieszkających w Sodomie nie zniszczy jej. Teraz ten sam Bóg każe zabić jednego sprawiedliwego. Trudno jest tu znaleźć jakikolwiek sens. Czy to możliwe, by ten Bóg był tym samym Bogiem, który przedtem powoływał Abrahama, obiecywał mu potomstwo i przyrzekał ocalić Sodomę ze względu na 10 sprawiedliwych? Nie. Ten Bóg zdaje się być Bogiem, który zrealizowawszy obietnicę, domaga się teraz jej wymazania, zanegowania, przekreślenia. Zdaje się ukazywać swoje potworne oblicze, którego dotychczas Abraham w ogóle nie znał. Bóg, który objawi się jako ten, który realizuje obietnicę, ten, dla którego nie ma nic niemożliwego, jako ten, który to, co obumarło, przemienia w życie, teraz domaga się przekreślenia obietnicy i domaga się, by uczynił to własnoręcznie sam Abraham. Jest to, moi drodzy, niezmiernie tragiczny czas dla Abrahama. Tragiczny także dla jego wielkiej wiary w niezmierzonego Boga. Tekst biblijny podkreśla bardzo dobitnie tragizm tej sytuacji. Podczas wspólnego podążania Abrahama i Izaaka na jedno ze wzgórz kraju Moria, gdzie ofiara miała się dokonać, jedynie Abraham i czytający biblijny tekst jest świadomy tego, co ma zaistnieć. Ojciec i syn idą obok siebie, rozmawiają ze sobą, a ich rozmowa przybiera wymiar coraz bardziej dramatyczny, by wreszcie zaowocować pytaniem Izaaka, gdzież jest jagnię na całopalenie i przepojoną w dalszym ciągu niezmierną wiarą odpowiedzią Abrahama, Bóg sam upatrzy sobie jagnię na całopalenie. Jest to przyjęcie Bożego żądania pośród przeświadczenia, że może mieć ono sens. Bardzo trudno jest iść pośród mroku wiary, która nie jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego to, po co to, czemu to służy, jaki to może mieć sens. A jednak Abraham, pomimo wszystko, nie przestaje wierzyć. I jedynym światełkiem jego wiary jest przekonanie, że musi to mieć jakiś sens. Że Bóg nie jest, nie może być kimś złym. Nawet jeśli nie jestem w stanie tego udowodnić, wytłumaczyć, wyjaśnić ani sobie, ani tym bardziej innym. Kiedyś może to jednak zrozumiem. Tego domaga się wiara pośród największych ciemności, wiara, która potrafi pokonać pokusę zwątpienia czy rozpaczy. Moi drodzy, to podążanie pośród mroku wiary naszego praojca wieży Abrahama staje się symbolem wszystkich naszych podążań w mrokach naszej wiary. Te nasze podążania możemy odczytać jako skierowane do nas zaproszenia do tego, by próbować poznać Boga na nowo, by zrewidować sposoby naszej służby Jemu, by pojąć, że On jest i będzie ciągle większy. Większy od naszych schematów patrzenia na Niego, od naszych przekonań dotyczących tego, w jaki sposób może On objawiać się człowiekowi, przybliżać do Niego, w jaki sposób ma objawiać swoją dobroć, swoją obecność. Bóg przekracza nieustannie nasze schematy. Także schematy naszego widzenia Bożego błogosławieństwa, Bożej obecności w naszym życiu lub braku tej obecności. Właśnie pośród mroku wiary człowiek odkrywa, że Bóg nie może być z niczym utożsamiany. Nie może być utożsamiany nawet z przejawami swojej obietnicy, swojego przymierza. Właśnie tam, czy też właśnie wówczas, gdy wydaje się, że Bóg zdaje się zawodzić, zapominać, właśnie to doświadczenie można przyjąć jako zaproszenie do wzrastania wierze, do pogłębiania naszej wiary. Gdy wpatrujemy się w tamtą historię, widzimy, że ostatecznie to nie Izaak, ale baranek jest składany w ofierze. I w ten sposób Bóg pokazuje, abyśmy nie przestawali wierzyć pośród mroków naszej wiary, że Bóg znajduje nieustannie baranka, który składany w ofierze rozjaśnia mroki naszej wiary i tej niełatwej wierze nadaje sens. Tam w ofierze został złożony nie Izaak, ale baranek. Ikona tego wiekuistego baranka, którym będzie nasz Pan Jezus Chrystus. Moi drodzy, każdy z nas ma, a przynajmniej może kiedyś mieć, swoją własną górę Moria, na której będzie zmagał się ze swoimi problemami jest na niej zapraszany do złożenia w ofierze swojego Izaaka, czyli tego lub to, co jest dla niego absolutnie najcenniejsze. I każdy z nas może doświadczyć, że oddając się w takich sytuacjach w pełni Bogu, składamy w ofierze coś na pewno nie większego niż wieczny baranek, nasz Pan Jezus Chrystus, ale jednocześnie, że każdy nasz ból, każde cierpienie, każda ofiara może znaleźć swój sens w wiecznym, wiekuistym baranku, naszym Panu Jezusie Chrystusie, na którego spoglądamy coraz bardziej właśnie jako na baranka w Wielkim Poście, by przeżywać wkrótce święta paschalne, święta, które prowadzą nas do kontemplacji złożenia w ofierze wiekuistego baranka na ołtarzu krzyża, ale także i do ostatecznego zwycięstwa tego wiekuistego baranka. Amen.